Duchu Święty, przyjdź, działaj pośród nas. Duchu Święty, przyjdź, przemień smutku czas. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie. Duchu Święty, przyjdź. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie.
Przyjdź, Duchu Święty, stąp do naszych serc, do naszej codzienności, do naszego życia. Naucz nas nieustannego wsłuchiwania się w głos Boga, który rozbrzmiewa w sercach naszych. Drodzy Państwo, kontynuujemy naszą refleksję dotyczącą nauczania Kościoła zawartego na kartach katechizmu. Sakramenty w służbie komunii, 1533 numer w katechizmie Kościoła katolickiego. Rozpoczynamy naszą refleksję dotyczącą sakramentu święceń. Czytamy w katechizmie: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia są sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego. Na nich opiera się wspólne powołanie wszystkich uczniów Chrystusa. Powołanie do świętości i do misji ewangelizacji świata. Udzielają one łask koniecznych do życia według ducha podczas ziemskiej pielgrzymki prowadzącej do ojczyzny. Dwa inne sakramenty, święcenia i małżeństwo, są nastawione na zbawienie innych ludzi. Przez służbę innym przyczyniają się także do zbawienia osobistego. Udzielają one szczególnego posłania w Kościele i służą budowaniu ludu Bożego. Ci, którzy zostali już konsekrowani przez chrzest i bierzmowanie do kapłaństwa wspólnego wszystkich wiernych, mogą otrzymać w sakramentach święceń i małżeństwa szczególną konsekrację. Przyjmujący sakrament święceń zostają konsekrowani, by w imię Chrystusa karmili Kościół słowem i łaską Bożą. Z kolei małżonkowie chrześcijańscy w obowiązkach i godności swojego stanu są utwierdzani i jakby uświęcani szczególnym sakramentem. Sakrament święceń. Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie powierzone przez Chrystusa apostołom nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on 3 stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat. Dlaczego ten sakrament nazywa się sakramentem święceń? Łaciński wyraz ordo oznaczał w czasach rzymskich stany ustanowione w sensie cywilnym, zwłaszcza stan rządzący. Ordynacja oznacza włączenie do jakiegoś ordo. W Kościele istnieją pewne stany, które tradycja na podstawie Pisma Świętego już od starożytności określiła terminem ordines. Przyjęcie do jednego z tych stanów dokonywało się za pomocą obrzędu nazywanego ordynacją, który stanowił akt religijny i liturgiczny, będący konsekracją, błogosławieństwem lub sakramentem. Dzisiaj pojęcie ordynacjo jest zarezerwowane dla aktu sakramentalnego, który włącza do stanu biskupów, prezbiterów i diakonów. Jest to coś więcej niż zwykłe wybranie, wyznaczenie, delegacja lub ustanowienie przez wspólnotę, gdyż ten akt sakramentalny udziela daru Ducha Świętego, pozwalającego wykonać świętą władzę, która może pochodzić jedynie od samego Chrystusa, przez Jego Kościół. Święcenia określa się także jako konsekratio. Są bowiem pewnym wyłączeniem i przyjęciem przez samego Chrystusa w służbę Kościołowi. Włożenie rąk przez biskupa i modlitwa konsekracyjna stanowią widzialny znak tej konsekracji. Drodzy Państwo, człowiek zawsze stawia sobie wiele pytań. Na pewno ważne miejsce wśród nich zajmują pytania dotyczące wiary, zgodnie z zasadą, że wiara poszukuje zrozumienia. Spora liczba ochrzczonych utożsamia Kościół tylko z kapłaństwem urzędowym, nie uświadamiając sobie, że Kościół jest wspólnotą wszystkich ochrzczonych, wspólnotą królewskiego kapłaństwa. Święta Teresa z Lisieux, doktor Kościoła, dokładnie rozumiała istotę kapłaństwa wspólnego wszystkich wiernych. Naucza ona o kapłaństwie wspólnym i sama wypełnia je w sposób doskonały, składając siebie w darze ofiarnym Bogu Ojcu poprzez dzieło miłości. Zdaje mi się, że dla ofiar miłości nie będzie sądu. Światło całopalnej ofiary życia świętej Teresy od Dzieciątka Jezus rozbłyska w całym Kościele. Swym życiem ofiary pragnie Boga pocieszyć. Ona zapewnia nas o swoim wstawiennictwie. Moim szczęściem w niebie będzie dobrze czynić na ziemi. Czy będziesz spoglądać na nas z nieba? Nie, będę zstępować. Mówi także, że prawdziwy kult Boga polega na darze z siebie. W ofierze mszy świętej błagamy Pana, aby przyjąwszy duchową ofiarę, nas samych uczynił wieczystym darem dla siebie. Od świętej Teresy od Dzieciątka Jezus możemy uczyć się, czym jest liturgia i kapłaństwo wspólne wiernych. Jedyne kapłaństwo Chrystusa. Tradycja chrześcijańska uważa Melchizedeka, kapłana Boga Najwyższego, za zapowiedź kapłaństwa Chrystusa. jedynego arcykapłana na wzór Melchizedeka, który jedną ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani, to znaczy jedyną ofiarą swego krzyża. Jezus spełnił wszystkie zapowiedzi Starego Przymierza, także i te, które dotyczyły kapłaństwa. Jest on najwyższym kapłanem nowego i wiecznego przymierza. Jest on zapowiadanym Mesjaszem, jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Istnieje tylko kapłaństwo Chrystusa i nie ma innego. Chrystus jest jedynym kapłanem na wzór Melchizedeka. Uczynił Kościół królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego. Jak naród wybrany Starego Przymierza, uczynił Bóg królestwem kapłanów i ludem świętym, tak też lud Boży Nowego Przymierza jest niby żywe kamienie, budowany jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Pierwszy list świętego Piotra Apostoła, rozdział drugi. Apostoł Piotr, odwołując się do Księgi Wyjścia, stwierdza, że Kościół posiada godność kapłańską. Wszyscy członkowie mistycznego ciała Chrystusa, naznaczeni charakterem sakramentalnym chrztu i bierzmowania, są kapłańskim ludem Bożym. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Pierwszy list świętego Piotra Apostoła, rozdział drugi. Zatem cały Kościół jest nowym narodem, wybranym, który ma spełnić rolę kapłana wśród innych narodów. Jezus Chrystus nabył ich, ludzi, z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu krwią swoją i uczynił ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami. Konsekrowani przez chrzest i bierzmowanie do kapłaństwa wspólnego wszystkich wiernych. Chrześcijanie, którzy przez sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, czyli przez chrzest i bierzmowanie, zostali wszczepieni we wspólnotę Kościoła, w mistyczne ciało Chrystusa, zostali też konsekrowani do kapłaństwa wspólnego wszystkich wiernych. Mówi o tym wprowadzenie ogólne do obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. Przez chrzest dostępuje się udziału w królewskim kapłaństwie Chrystusa. Namaszczenie krzyżmem po chrzcie wskazuje na królewskie kapłaństwo chrzczonych oraz na ich włączenie do wspólnoty ludu Bożego. Sakrament chrztu inauguruje konsekrację kapłańską mocą charakteru sakramentalnego, przeznacza chrześcijan do wykonywania kultu. Wierni przez chrzest wcieleni do Kościoła, dzięki otrzymanemu znamieniu, przeznaczeni są do religijnego kultu chrześcijańskiego. Także bierzmowanie, drugi sakrament inicjacji chrześcijańskiej, wyciska w duszy charakter i niezatarte znamie duchowe. Charakter sakramentu udoskonala kapłaństwo wspólne wiernych. A bierzmowany otrzymuje moc publicznego wyznawania wiary w Chrystusa, jakby na zasadzie obowiązku. Na zakończenie obrzędu chrztu dziecka wszyscy udają się przed ołtarz, gdzie wspólnie odmawiają modlitwę pańską. Ta procesja do ołtarza przypomina, że wtajemniczenie chrześcijańskie ma być dopełnione przez sakrament bierzmowania i udział w Eucharystii. Można tu przytoczyć także słowa z obrzędu chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. Odrodziliście się w Chrystusie, staliście się członkami ciała Chrystusa i Jego kapłańskiego ludu. Macie teraz przyjąć Ducha Świętego, który został na was wylany. Również i wy otrzymacie obiecaną moc Ducha Świętego, dzięki której doskonalej upodobnicie się do Chrystusa, będziecie dawać świadectwo o męce i zmartwychwstaniu Pana i staniecie się czynnymi członkami Kościoła dla budowania ciała Chrystusowego w wierze i miłości. Sakramenty chrztu i bierzmowania stanowią podstawę kapłaństwa wspólnego wszystkich wiernych. Przez nie poświęcani są jako święte kapłaństwo. Drodzy Państwo, to ogólna perspektywa. My wszyscy mocą sakramentu Chrztu Świętego jesteśmy włączeni w misję kapłańską, królewską i prorocką Jezusa Chrystusa. Jesteśmy ludem wybranym. Misja Jezusa i Jego szafarze. Jezus mówi wyraźnie, że został posłany przez Ojca i działa z autorytetem Ojca. Jest Synem, który otrzymał od Ojca wszelką władzę w niebie i na ziemi. Ma Boży mandat, na podstawie którego naucza z mocą, uzdrawia ludzi z choroby, odpuszcza im grzechy. Jego zaś nauka jest własnością tego, który go posłał. On daje tylko świadectwo temu, co sam widział. On i Ojciec są jednym. Jego własne ja nie należy do niego. Sam od siebie nie czyni też niczego, lecz we wszystkim spełnia tylko wolę tego, który go posłał. Podobnie jak Syn został posłany przez Ojca, tak On ze swej strony posyła 12 po uprzednim wybraniu. Tych, których sam chciał, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ewangelia świętego Marka, rozdział 3. Istnieje zatem uprzedzająca inicjatywa Boża. Jakieś szczególne powołanie, za którym można pójść lub nie. A dopiero potem mamy życie w komunii z Jezusem, przynależność ucznia do Mistrza, dzielenie z Nim życia. Wreszcie zjawia się posłannictwo, które uobecni widzialnie Pana niewidzialnego. Albowiem zachowuje ono w pamięci Jego naukę oraz Jego gesty zbawcze. W ten oto sposób apostołowie zostają posłani, aby kontynuować Boże posłannictwo wypełnione już na ziemi przez Jezusa. Jezus zespala ich z misją otrzymaną od Ojca, zarówno w jej kształcie, jak i w treści. Staną się też oni świadkami Jego zmartwychwstania. A ze względu na to, że Chrystus pozostanie z nimi aż do końca świata, będą mieli posłannictwo ciągłe i trwałe, gdyż Ewangelia, którą mają przekazywać, jest dla Kościoła po wszystkie czasy źródłem całego jego życia. Dlatego to w tej hierarchicznie zorganizowanej społeczności apostołowie zatroszczyli się o to, by ustanowić swoich następców. Konstytucja dogmatyczna o Kościele, rozdział 20. Jezus ustala zaskakujący i niezaprzeczalny paralelizm pomiędzy swoją własną misją a posłannictwem przekazanym apostołom. kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. A zatem to, co oni wykonują, nie wynika z ich własnych sił czy decyzji, lecz ma wartość nadprzyrodzoną, gdyż jest wykonywane na mocy polecenia Bożego. Podobnie jak Syn Człowieczy nie może czynić niczego sam z siebie i otrzymuje wszystko od Ojca, tak też ci, których posyła, nie mogą niczego czynić bez Niego. Albowiem misja apostolska może się opierać tylko i wyłącznie na relacji przynależności oraz posłuszeństwa Jezusowi Chrystusowi. Tak więc apostołowie są pierwszymi powołanymi, którzy zostali wprzęgnięci w misję Jezusa i stali się jej uczestnikami. Rozwijanie tej służby w komunii jest na podstawie mandatu Bożego działaniem zbawczym. Opisanym przez kardynała Ratzingera następująco: służba ta, w której oddajemy się całkowicie innym, i to dawanie czegoś, co nie pochodzi od nas, w języku Kościoła nazywa się sakramentem. Sakrament zaś oznacza: daję to, czego sam nie mogę uczynić. Czynię coś, co ode mnie nie zależy. Mam pewną misję i stałem się nosicielem tego, co przekazał mi ktoś inny. I dlatego nikt nie może powołać sam siebie. Podobnie jak i żadna społeczność nie jest w stanie powołać kogokolwiek z własnej inicjatywy do pełnienia tego zadania. Jezus przekazał zatem swoją misję apostołom, powierzając im swój własny mandat i jednocząc ich z posiadaną przez siebie mocą zbawczą. U samych początków posługi Kościoła istnieje osoba Jezusa Chrystusa oraz Jego wola, jak stwierdza to wyraźnie Sobór Watykański II. Chrystus Pan dla pasterzowania ludowi Bożemu i ustawicznego ludu tego pomnażania ustanowił w Kościele swym rozmaite posługi duchowe, które mają na celu dobro całego ciała. Wyposażeni bowiem we władzę świętą szafarze służą braciom swoim, aby wszyscy, którzy są z ludu Bożego i dlatego cieszą się prawdziwie chrześcijańską godnością, zdążając w sposób wolny, a zarazem według przepisanego porządku, do tego samego celu osiągnęli zbawienie. Konstytucja dogmatyczna o Kościele, numer 18. Po uświadomieniu sobie tego fundamentu chrystologicznego trzeba także, drodzy Państwo, zwrócić uwagę na to, jak ta rzecz się przedstawia w czasach apostolskich. Czy i na ile apostołowie uświadamiali sobie swoje posłannictwo i jaką rozwijali działalność? Co wynikało z dzieła Jezusa Chrystusa i z faktu przyjścia Ducha Świętego. Pomimo wielu niejasności można od razu stwierdzić, że mamy dwie przynajmniej niewątpliwe dane wstępne. Pierwszą jest stwierdzenie, że nie wynika skądkolwiek, by jakaś wspólnota nowotestamentalna była całkowicie pozbawiona wszelkiej formy posługiwania. Dotyczy to także wspólnot janowych. Drugą jest fakt, że panorama rysuje się jako zróżnicowana pod względem form fragmentaryczna i nieciągła w swym rozwoju. Szczególnym świadkiem takiego stanu rzeczy jest święty Paweł, który odwiedza osobiście założone przez siebie wspólnoty. odwiedza te wspólnoty z autorytetem samego Chrystusa. Posyła do nich listy lub swych delegatów. Uważa się też za wybranego na szafarza chrystusowego i administratora Bożych tajemnic, wyposażonego we władzę konieczną do wypełniania tychże zadań. Razem z Pawłem działają także inni szafarze, powołując się na jego autorytet. Ufność, jaką Paweł pokłada w Panu Bogu, opiera się na fakcie, że możność nasza jest z Boga. On też sprawił, żeśmy mogli stać się sługami nowego przymierza. Przymierza nie litery, lecz ducha. Litera bowiem zabija, duch zaś ożywia. Drugi list do Koryntian, rozdział trzeci. Święty Paweł odnosi się również do posług starego przymierza i ustanawia siebie na ich przedłużeniu, akcentując zarazem, że jest szafarzem nowego przymierza Jezusa Chrystusa, który dał nam ducha, dawcę życia. A właśnie posługiwanie życiu i świętości prowadzi do chwały Bożej. Dlatego też Paweł jest szafarzem Bożym, działającym z wielką stanowczością, mocą Bożą, bez czyjegokolwiek zaproszenia, tak by jego posługiwanie nie zostało wyszydzone. Paweł pokazuje zresztą wyraźnie, iż ma pochodzący od Chrystusa autorytet wobec wspólnoty. Poza tym Bóg, który pojednał ze sobą świat przez Chrystusa, powierzył apostołowi Pawłowi posługę pojednania, dając mu i powierzając słowo jednania. Posiada on w ten sposób funkcję wysłannika Chrystusowego. A Bóg pobudza innych i działa przez niego. Wcześniej sam Bóg uczynił grzesznikiem tego, który nie znał grzechu dla naszego dobra. Tak by obecnie Paweł mógł współpracować, zachęcać i działać po to, aby chrześcijanie Koryntu nie otrzymywali na próżno łaski Bożej. Drugi list do Koryntian, rozdział piąty. Drodzy Państwo, dzisiaj czynimy swoistego rodzaju ryst wprowadzający do sakramentu święceń. Mocem sakramentu Chrztu Świętego wszyscy jesteśmy włączeni w misję kapłańską, królewską i prorocką Jezusa Chrystusa. Ale są także osoby, które Bóg powołuje do szczególnej posługi we wspólnocie Kościoła, do szczególnej misji. Dzisiaj chcieliśmy rzeczywiście przypomnieć sobie to nasze fundamentalne powołanie do kapłaństwa mocą sakramentu Chrztu Świętego zakorzenionego w Jezusie Chrystusie, ale także również i o tym, że są wezwani i powołani przez Pana Boga ci, którzy są swoistego rodzaju kontynuatorami misji samego Zbawiciela we współczesnym świecie.